Jest już z nami pierwszy gość, profesor Henryk Domański, socjolog, były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który jakoś udźwiękowiony jest w tym momencie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drugi telefon prawdopodobnie na linii, ale to nic nie szkodzi. Nie z takimi rzeczami radziliśmy sobie na antenie Radia Wnet i nie tylko. Chyba prowadzimy dwie rozmowy jednocześnie. To ciekawy rodzaj doświadczenia. Za 10 minut, to już wiemy. Pytanie, czy za 10 minut było do nas, czy było do drugiego rozmówcy. Panie profesorze.
Bardzo są takie przypadki, że trzeba odpowiedzieć.
Oczywiście, no wyrwaliśmy pana z pracy, także to jest oczywiste. Aby wyrwane z kontekstu nie jest to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. To, co dzieje się w rządzie, konkretnie temat rekonstrukcji rządu, który słyszymy od kilku tygodni, zaczyna on przebierać konkretne kształty. Dwie godziny temu ogłosił na konferencji Michał Kurtyka, że to jest jego ostatni dzień w Ministerstwie Klimatu. To wiedzieliśmy już wcześniej, ale co przyniosą te zmiany i czy te zmiany rzeczywiście cokolwiek zmienią?
Te zmiany są postawieniem kropki na D. O tym, że będzie rekonstrukcja rządu, wiedzieliśmy już od kilku tygodni. To w momencie, kiedy powstała Partia Republikańska, kiedy zadeklarowała wejście do rządu, to znaczy stania się jednym z koalicjantów, kiedy kolejna odnoga Porozumienia Jarosława Gowina również przejawiła tego typu inicjatywę. W związku z tym w gruncie rzeczy to, co się stanie dzisiaj, jest instytucjonalizacją, do czegośmy się przyzwyczaili i właściwie wszystkie konsekwencje tego w moim przekonaniu już zaistniały. To mianowicie jakby takie wzrost przekonania, wzrost powrotu jakby do stanu normalności, do takiej konsolidacji obozu Zjednoczonej Prawicy, co do któregośmy się przyzwyczaili od 2015 roku. Składa się z kilku ogniw. Oczywiście PiS jest tutaj dominującym ogniwem, ale jest uzupełniony o te ogniwa dodatkowe. Do tej pory było to Porozumienie obok Solidarnej Polski, a teraz będzie kolejne. Ale już właściwie przechodząc do meritum, bo to jest tylko pewne podłoże strukturalne tego, co się dzisiaj stanie. Mianowicie, że konsekwencją takiej rekonstrukcji, znaczy powrotu do tego stanu, który określiłem mianem normalności, no to jest w jakiś sposób zmiana na stanowiskach obsadzanych przed tym przez reprezentantów Porozumienia częściowo. I Jarosława Gowina samego. W związku z tym, jakby jeżeli się wchodzi w taki sposób zinstytucjonalizowany na scenę polityczną, to trzeba coś z tego mieć, mówiąc bardzo...
Czyli przekładając na język polski, nie wchodzi się do koalicji, jeżeli się czegoś nie dostanie w zamian, jak rozumiem.
Tak, można powiedzieć, instrumentalnie się podchodzi do polityki i wszyscy też byli na to przygotowani. Także dlatego cały czas tutaj powtarzam ten moment, że w gruncie rzeczy jest to jakby przypieczętowanie stanu, co do którego byliśmy przekonani, że musi nastąpić. Była to kwestia dni.
Wcześniej poprzednia rekonstrukcja rządu przyniosła nam zmniejszenie się liczby tek ministerialnych, zmniejszenie liczby ministerstw, by doszło do ciekawych połączeń, choćby Ministerstwo Kultury i Sportu. Ona teraz jest rozdzielane na nowo, trochę wbrew tym obietnicom o uszczuplaniu ministerstw, nieprawda?
Takie są oczekiwania społeczne, no kształtowane w dużym stopniu przez pewne przekazy znowu, że dobrze jest, kiedy raczej się kondensuje rząd w postaci mniejszej liczby ministerstw. No to nie jest tak do końca przekonujące, prawda, bo powinno być tyle ministerstw, ile trzeba. Czy akurat Ministerstwo Sportu jest potrzebne.
A to ile trzeba w takim razie? 10, 20, 15, 30, coś pomiędzy?
Nie ma odpowiedzi na to pytanie, panie redaktorze. To zależy na przykład od systemu politycznego, nawet nie do odległości kraju i nawet nie, na pewno powinno to korespondować w jakiś sposób z potrzebami, prawda, ale te potrzeby można rozczłonkowywać. W związku z tym tutaj nie ma jednolitej odpowiedzi i w grę wchodzą właśnie te dodatkowe kryteria, jakby na przykład potrzeba zrekompensowania czy jakby wynagrodzenia tych, którzy wchodzą do rządu w jakiś sposób. No więc tutaj się nie da tego jednoznacznie rozstrzygnąć.
A jak pan myśli, jak od strony socjologicznej rozumie to społeczeństwo? Jak rozumieją to wyborcy tego typu zmiany, tego typu roszady w rządzie?
No, nie powiem chyba nic nowego, jak powiem, że zwolennicy Koalicji Obywatelskiej czy przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości rządu będą to krytykować, że zupełnie niepotrzebnie przywraca się Ministerstwo Sportu, bo o tym tutaj mówimy. Natomiast zwolennicy rządu wprost przeciwnie powiedzą właśnie, że być może również się posłużą tym argumentem, którego ja przed chwilą użyłem, że tak po prostu jest ta sytuacja wymuszona w pewnym stopniu, w cudzysłowie wymuszona rzeczywiście, oczywiście, przez potrzebę stworzenia takiego jednolitego, w miarę jednolitego bloku i trzeba to w jakiś sposób udokumentować.
A pan profesor Henryk Domański uważa, że to dobrze czy niedobrze?
Ja uważam, że nie powiem panu, bo ja tutaj występuję w roli eksperta, prawda, więc ja mogę wskazywać tylko na konsekwencje i powody. O powodach żeśmy już powiedzieli, a konsekwencje są takie, że to działa raczej na rzecz konsolidacji i stabilizacji systemu politycznego, bo to jest zalegitymizowanie stanu, który już funkcjonuje, a w interesie jakby rządu i w interesie jednak większości społeczeństwa polskiego jest takie poczucie stabilności i bezpieczeństwa, jeżeli się coś instytucjonalizuje właśnie w takiej postaci, się desygnuje na stanowisko ministra. Kogoś, kto tam powinien być, reprezentuje taką formację polityczną, która powinna znaleźć tam miejsce, no to jest dobrze dla systemu.
Znaczy to konsoliduje także bazę wyborców, bazę wyborczą?
Tą bazę wyborców obozu Zjednoczonej Prawicy, co do którego wiemy, jak się kształtuje i jaki jest, te 35-37% powiedzmy, to tak. Natomiast być może również przyciągnie do siebie tych wyborców niezdecydowanych, co do których wiemy, że to się kształtuje z kolei na poziomie do 15% czasami. Takich, no bo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i tej stabilności, którą daje rząd, który już w tej chwili składa się po raz ponownie z tych w tej chwili chyba trzech głównych ogniw w dalszym ciągu z PiS-em na czele, czyli jest to powrót do stanu, który przynosił obozu Zjednoczonej Prawicy największe sukcesy, myślę, w latach 2015-19.
Jak ważny będzie Adam Bielan, gość dzisiejszego Poranka Wnet, w tej politycznej układance według pana?
No, jest jedną z kluczowych postaci Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie ja utożsamiam go z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak śledzę jakby biografię tej formacji politycznej. Był jednym z ojców zwycięstwa w 2015 roku i to zarówno w wyborach prezydenckich, jak i sejmowych. W związku z tym jest to ktoś, na kim można polegać, komu można zaufać o wiele większym stopniu niż poprzedni wicepremier.
Wczoraj obchodziliśmy szóstą rocznicę, jeżeli tak mogę powiedzieć, wyborów parlamentarnych, wyborów, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan może ocenić partię Prawo i Sprawiedliwość po tych 6 latach? Czy jest ona tą samą partią, na którą głosowaliśmy w poprzednich i poprzednich wyborach?
Jeżeli chodzi o założenia programowe, to tak, to tutaj się nic nie zmieniło. PiS nie odstępuje od realizacji swoich zamierzeń, tych, które deklarował w 2015 roku. Zmienia się tylko kontekst, mianowicie dokonuje się coraz utrudniających warunkach ze strony Komisji Europejskiej wspieranej przez partie opozycyjne, niektóre w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o realizację programu, to te założenia są takie same, natomiast dochodzą do tego coraz to nowe elementy tej polityki prosocjalnej, prorodzinnej, takiej zorientowanej na redukcję nierówności, na zwiększanie szans poszczególnych regionów. Ten program inwestycji strategicznych przedstawiony wczoraj przez premiera i ministrów jest tego świadectwem.
Wspomniał pan o tych siłach z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej i czy paradoksalnie one nie konsolidują wyborców i nie konsolidują partii wewnątrz siebie, czy działają destabilizująco?
Na dłuższą metę to raczej to nie jest w interesie Polski, w interesie rządu polskiego być w sporze z Unią Europejską. W tej chwili może konsolidują, ale w gruncie rzeczy patrzymy raczej na to pod kątem tego, co się będzie działo w Polsce za 2 lata w wyborach parlamentarnych. Z tego punktu widzenia ta sytuacja, która jest w tej chwili, jeżeli chodzi o nasze relacje z Unią, jest niedobra.
Czyli ta sytuacja według pana zakończy się w najbliższym czasie, a przynajmniej na tym powinno zależeć rządowi. Do tej pory naliczana jest kara. Strona czeska zgłosiła polską elektrownię Turów, a dokładnie kopalnię, 500 tysięcy euro dziennie. Kara jest naliczana, chociaż słyszymy od rządzących, że nie zostanie ona zapłacona. Co to znaczy?
Prawdopodobnie to akurat tego typu, no z jednej strony być może nie warto wydawać pieniędzy na coś, na co można nie wydawać pieniędzy, to jest takie chyba przekonujące. Z drugiej strony jakby jest to skierowane w gruncie rzeczy sygnał do ludzi, którzy tam mieszkają w tych okolicach Turowa, że ich miejsca pracy są zagwarantowane i że tutaj działanie rządu polskiego, żeby zamykać te kopalnie, to byłoby ciosem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej społeczności, a jeżeli chodzi o interesy Polski, to również, bo trochę by podważyło nasze możliwości energetyczne. Mówi się tutaj o tych 7-8%, prawda, jeżeli chodzi o osłabienie siły energetycznej. Więc no to jest jakby daleko idąca konsekwencja ze strony rządu polskiego, która ma pewne, dla Polaków ma na pewno większe uzasadnienie niż dla Unii Europejskiej.
Czyli jak rozumiemy, w najbliższych wyborach parlamentarnych prawdopodobnie w okolicach Turowa będzie maksymalne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, skoro rządzący tak walczą o tamtych ludzi, tak?
Myślę, że nie tylko w okolicach Turowa, ale w kilku innych częściach Polski. Dobrze wiem, jak się rozkłada to poparcie dla obozu rządzącego w tym podziale takim terytorialno-geograficznym. Raczej wschód niż zachód.
No, znamy ten rozkład, ale też tworzą się pewne wyłomy. Widzimy, że preferencje wyborcze zmieniają się na przestrzeni lat, bo przecież inaczej Prawo i Sprawiedliwość by nie doszła do władzy. Ja wiem, że ciężko mieć przy sobie szklaną kulę i przewidywać, szczególnie kiedy socjolog bazuje na twardych danych, ale czyta pan zainteresowanie wyborców jedną, drugą, trzecią, piątą stroną. Czego możemy się spodziewać do czasu wyborów?
Ja myślę, że niczego takiego, co by zmieniło układ sił, jeżeli chodzi o relacje między obozem rządzącym a opozycją, jeżeli chodzi o poparcie dla głównej siły opozycyjnej, czyli dla Koalicji Obywatelskiej, to ona się ustabilizowała. To poparcie się ustabilizowało na poziomie 25-27%. Dla PiS-u na poziomie poniżej między 35-40%, a jeżeli chodzi o inne formacje, to tutaj również nic nie ulega zmianie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może się zdarzyć, na przykład jeżeli chodzi o takie wydarzenia jak pandemia, które zawsze działają na niekorzyść rządu. Ale jeżeli nic takiego się nie stanie, to ja myślę, że sytuacja się nie zmieni.
Sytuacja wewnętrzna choćby rządu się zmienia, sytuacja Platformy Obywatelskiej również się zmienia, czyli jakby nie było głównego konkurenta. Ostatnio mieliśmy wybory w weekend szefa Platformy. Wybór nie dziwi, bo można było zagłosować tak bądź nie na Donalda Tuska. Jak pan skomentuje te wybory?
Myślę, że te wybory w niczym nie zmienią, nie poprawią notowań Platformy Obywatelskiej, ani ich nie osłabią. Wiadomo było, że Donald Tusk musi być w końcu, znowu użyję tego słowa, zalegitymizowany na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. I tak się stało. Natomiast pokazuje te wybory na szczeblach lokalnych niektórych, pokazują, że władza Donalda Tuska nie jest absolutna, bo gdyby była, to wygrywaliby jego zwolennicy, czy te postaci, które on popierał, a tak się nie stało.
Do ostatnie w takim razie pytanie. Śledzi pan sondaże. Czy jest coś takiego jak efekt Tuska?
Efekt Tuska wystąpił 3 miesiące temu w postaci wzrostu notowań Platformy o 6%, 7% czasami. Natomiast w tej chwili już tego efektu nie ma, a jeżeli jest, tutaj się można jakąś hipotezą by tutaj chyba posłużyć, to raczej zaczyna działać w drugą stronę, bo nie spełnia on tych oczekiwań, które były, że podniesie te notowania Platformy Obywatelskiej do tego stopnia, że ona jest w stanie po pierwsze skonsolidować opozycję, a po drugie wygrać z PiS-em.
I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za odpowiedź. Bardzo. Nieco przeciągnąłem naszą rozmowę. Profesor Henryk Domański, socjolog, był gościem Radia Wnet.